Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu Zboru Chełmskiego z transmitowanym wykładem online. Tematem, którym chciałbym z braterstwem się podzielić w dniu dzisiejszym, będzie temat ze Starego Testamentu. Tytuł wykładu będzie Ostatni prawy król Judy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tą postacią, przeanalizowali jej życie, tak jak opisuje nam je Biblia, no i postarali się wyciągnąć pewne wnioski z tego dla siebie także, bo tak jest i też i taki cel. Więc jak zastanawiamy się nad królami, którzy panowali w Izraelu, czy też w Judzie, to oczywiście na ten temat najwięcej mamy do przeczytania w Księgach Królewskich i w Księgach Kronik, które właśnie przedstawiają nam sylwetki i panowanie wszystkich królów Izraela i Judy. I gdy dany król pojawia się po raz pierwszy w Biblii, to jest o nim zawsze mówione, ile miał lat, gdy obejmował władzę, ile lat panował w Izraelu lub w Judzie, a następnie czy czynił to, co złe, czy też to, co prawe w oczach Pana. W ten sposób już na samym wstępie relacji królowie są dzieleni na złych i na dobrych. I tematem dzisiejszej lekcji jest ostatni król Judy, ostatni, o którym zostało powiedziane, że czynił to, co prawe w oczach Pana. Dlatego tytuł wykładu jest Ostatni prawy król Judy. Po tym królu było już tylko czterech królów, nim królestwo Judy upadło, z których żaden nie zasłużył sobie na miano czyniącego rzeczy prawe w oczach Pana. A król nasz to postać niezwykła, to jeden z największych i najpobożniejszych władców zmiankowanych w Piśmie Świętym, a mimo tego jest stosunkowo mało znany, bo dużo bardziej jest znany król Saul jako pierwszy król Izraelu, król Dawid, wiemy też, król Salomon także, być może jeszcze paru innych królów, być może król Sedekiasz chyba też jest bardziej znany, chociażby z tego powodu, że był ostatnim królem, jaki panował w Judzie przed upadkiem Królestwa Izraelskiego, a o naszym królu mniej wiadomo, choć był to wielki król i jego wielkość Biblia poświadcza takimi słowy. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy, i ze wszystkich sił swoich, ściśle według zakonu mojżeszowego, po nim też już nie wystąpił taki jak on. Co więcej, jest to król, którego pojawienie się w Izraelu zostało przewidziane i przepowiedziane na kilkaset lat przed jego narodzeniem. Też w pewnym momencie, to zaraz będę wyjaśniał dlaczego, ale na razie tylko tak przedstawiam. W pewnym momencie prorok powiedział, i było to mniej więcej 300 lat przed pojawieniem się tego naszego króla, powiedział o nim tak. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, i powiem, tak miał na imię ten nasz król, nad którym chcemy się zastanawiać, król Jozjasz, ostatni prawy król Judy. Wracam do tego cytatu z pierwszej królewskiej 13:2. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. No i tutaj potrzebujemy pewnego kontekstu, żebyśmy mogli zrozumieć znaczenie tego proroctwa, więc musimy zacząć od samego początku Królestwa Izraelskiego. Wiemy, pierwszy król izraelski, Saul, później Dawid, Salomon, każdy z nich panuje po 40 lat. Mamy jedno niepodzielone Królestwo Izraela przez panowanie tych trzech królów, czyli przez 120 lat. Po śmierci Salomona, z powodu grzechów Salomona możemy powiedzieć, dochodzi do podziału Królestwa Narodu Izraelskiego, które składało się z tych 12 plemion, i powstaje Królestwo Północne, czyli które zajęło północną część dotychczasowego Izraela, zwane od tej pory Izraelem, składające się z 10 plemion i ze stolicą w Samarii, oraz powstaje Królestwo Południowe, zwane od tej pory Judą, bowiem składało się z pokolenia Judy i Beniamina, a ponieważ pokolenie Beniamina było bardzo malutkie, więc zwane było Judą, a nie Judą i Beniaminem. mogłoby się wydawać, że to Królestwo Północne było dużo większe i potężniejsze od południowego, bo tam 10 plemion, 10 pokoleń, a tutaj mamy tylko dwa, ale to wcale tak nie było z powodu wielkości olbrzymiej pokolenia Judy. Tam to było tylko trochę większe. Pamiętam z jednego z zapisów Starego Testamentu, że jak w tym północnym królestwie policzono mężów zdatnych do boju, czyli będących sprawnych fizycznie i będących w odpowiednim wieku, nie za młodych i nie za starych, to znaleziono tam w tych 10 plemionach 800 tysięcy takich mężów. A tymczasem w plemieniu Judy takich mężów znaleziono 600 tysięcy. No to mniej, ale to nie są takie dysproporcje wielkie, jakbyśmy mogli się spodziewać, jak tam było 10, 2, 3, że powinno być 5 razy więcej tam, a w Królestwie Judy 5 razy mniej. To nie było tak, to było tylko trochę większe. Więc stolica tego królestwa została w Jeruzalem, no bo tam w tamtych okolicach plemię Judy miało swoją siedzibę. Pierwszy król Królestwa Północnego nazywał się Jeroboam i obawiał się tego, że jego poddani będą chodzili na pielgrzymki do Jerozolimy, tak jak chodzili do tej pory zawsze, bo taki był zwyczaj w narodzie izraelskim i to pamiętamy nawet z czasów Nowego Testamentu, z tego co mamy zapisane w Ewangeliach, że na wielkie święta Żydzi pielgrzymowali do Jerozolimy, to setki lat wcześniej też tak było. Ten król Jeroboam obawiał się, że jak będą jego poddani chodzili do Jerozolimy, czyli na teren, gdzie panuje syn Salomona, który nazywał się Rehoboam, chyba, bo tak z pamięci cytuję to, to ten Rehoboam przekabaci lud na swoją stronę, żeby powrócili, no bo w sumie on ma większe prawo do tronu, jest synem Salomona, który był synem Dawida, jest z linii królewskiej, natomiast Jeroboam nie jest z linii królewskiej. Jeroboam z pewnego punktu widzenia jest buntownikiem, tutaj, który podniósł bunt przeciwko prawowitemu królowi, poszło za nim większość narodu i dlatego założył swoje własne państwo i został królem, ale jego tutaj prawo do władzy, do tronu, no można łatwo zakwestionować. I tutaj Rehoboam, jakby się dobrze postarał, to może tak przemówić do ludu, żeby przeciągnąć go na swoją stronę. Więc chciał zapobiec temu, by członkowie 10 pokoleń pielgrzymowali do Jerozolimy na święta, w związku z tym wprowadził bałwochwalstwo w swoim królestwie. Powiedział swojemu ludowi, że już dość się napielgrzymowali. Zbudował 2 złote cielce. Jednego postawił w Dan na północy swojego królestwa, drugiego postawił w Betel na południu swojego królestwa i powiedział Izraelitom: oto bogowie, którzy wyprowadzili cię z Egiptu. Teraz im oddawajcie cześć. No, pamiętamy z opisu II Mojżeszowej, że zaraz po wyjściu z niewoli egipskiej Żydów było bardzo łatwo do tego przekonać. Wystarczyło, że Mojżesz na 40 dni zniknął, to już sobie takie złote cielce zrobili i już chcieli oddawać im cześć, że to właśnie są ich bogowie, więc tutaj numer ten został przez króla Jeroboama powtórzony. Zapewne zbyt trudno nie było do tego większość mieszkańców jego państwa przekonać, bo taka skłonność do bałwochwalstwa w ówczesnych ludach była powszechna. Dzisiaj to już przynajmniej w tej cywilizacji naszej zachodniej, która z chrześcijaństwa się wywodzi, no to trudniej byłoby tutaj ludzi, żeby je odlać ze złota coś i temu się kłaniać i mówić, że to Bóg. Chociaż takie pewne pogańskie elementy to i w niektórych religiach chrześcijańskich też występują. No ale to mniejsza z tym, nie o tym chcemy dzisiaj mówić. Więc takie bałwochwalstwo się pojawiło. Możemy zobaczyć do pierwszej królewskiej, która właśnie to opisuje. Pierwsza królewska, 12 rozdział. Pierwsza królewska, 12 rozdział, wersety od 26 do 31. I tam czytamy takie słowa. Wtedy Jeroboam, czyli ten król północnego królestwa, powiedział sobie w sercu: wkrótce królestwo powróci do domu Dawida. Bo jeśli lud będzie chodził na składanie ofiary do domu Pana w Jerozolimie, to serce tego ludu zwróci się do swego Pana, do Roboama, tak on jest nazywany w tym przykładzie, bo to wiele przykładów nadaje własne warianty tych imion królów izraelskich, do Roboama, króla Judy. Zabiją mnie i powrócą do Roboama, króla Judy. Król zasięgnął więc rady, po czym sporządził 2 złote cielce i powiedział ludowi: dość już waszego chodzenia do Jerozolimy, oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. I postawił jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. I stało się to przyczyną grzechu, bo lud chodził do jednego z nich, aż do Dan. Pobudował też dom na wyżynach i ustanowił kapłanów spośród pospólstwa, którzy nie pochodzili od synów Lewiego. Taki jest początek wielkiego bałwochwalstwa Królestwa Północnego. I to, co czytałem z pierwszej królewskiej 13:2, że oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy tobie kadzą, i spali na tobie kości ludzkie. To zostało wypowiedziane właśnie w tym czasie, gdy Jeroboam ustanawiał to bałwochwalstwo w Izraelu. Wtedy do Izraela z południa przyszedł prorok z Judy i to zapowiedział, że to zostanie usunięte. Ale to dopiero 300 lat później pojawia się Jozjasz, ale zostało to przepowiedziane, że tak się stanie, że Jozjasz zgładzi kapłanów wzgórz, spali kości ludzkie. Rozumiem, że to spalenie tych kości ludzkich oznaczało zbezczeszczenie tego miejsca, które było uważane przez wyznawców pogaństwa za święte. Spalenie kości ludzkich to zbezczeszczenie tych miejsc, pokazanie, że to wcale nie jest święte miejsce, zohydzenie tego miejsca, które do tej pory było uważane za takie święte do składania ofiar bożkom. Więc ten prorok zapowiedział to wytępienie przez Jozjasza. Kiedy Jozjasz obejmował panowanie w 659 roku przed naszą erą, bo to wtedy było, czyli jesteśmy w VII wieku przed naszą erą, kiedy Jozjasz właśnie w 659 roku obejmował panowanie, Królestwo Północne nie istniało już od ponad 50 lat, gdyż zostało podbite przez Asyrię, a większość mieszkańców została przesiedlona do Mezopotamii. Nic dziwnego, że wcześniej dosięgnęła je kara i sąd Boży. Powiem od samego początku, tak jak było widać na przykładzie tego Jeroboama i bałwochwalstwa, które wprowadził, to królowie Izraela byli dużo gorsi od królów Judy. Bałwochwalstwo i zepsucie było większe, głębiej zakorzenione. Poszli oni do niewoli wcześniej niż królestwo Judzkie, które jakiś czas później, ponad 100 lat później, skończyło w podobny sposób. I prawie nikt z nich już nie wrócił, bo jak poszli do niewoli, do Mezopotamii, to zasymilowali się z tamtymi narodami, zatracili swoją żydowskość i później, gdy była możliwość powrotu, po tym jak Cyrus wydał edykt o powrocie Izraelitów, to tamci już nie czuli się Żydami i nie wrócili. Ci te 50 tysięcy, które wróciło wówczas, to byli ci z Królestwa Południowego, którzy poszli do niewoli później i którzy w większości, którzy wracali, musieli być, biorąc pod uwagę, że niewola trwała 70 lat, to musieli być dziećmi tych, którzy też rzeczywiście do niewoli poszli i którym rodzice wpoili jeszcze nawet w niewoli, wpoili żydowskie wartości i nauczyli, co to znaczy Jahwe, co oznacza oddawanie mu kultu i że jest to najważniejszą rzeczą i że to, co spotkało ich naród, to kara za ich grzechy, ale że ma być z tego wybawienie i że ojczyzna ma znowu stać się ich domem i że będą mogli tam kiedyś powrócić i odbudować tą ojczyznę, odbudować świątynię i służyć Bogu, tak jak to przez całe stulecia wcześniej miało miejsce. Ci, którzy żyli taką nadzieją, gdy pojawiła się możliwość powrotu, to powrócili. Znalazło się ich około 50 tysięcy. Drobna część, jest drobna część narodu izraelskiego, bo większość nie ceniła sobie tych rzeczy, większość myślała o rzeczach doczesnych, więc jak do niewoli się dostali, to działali tak, by jakoś się urządzić tam, by jak najlepiej im się żyło, na tyle, na ile możliwości pozwalały. Tak więc tyle uwag wstępnych na temat króla Jozjasza, a teraz chciałbym odczytać z drugiej Kronik, 34 rozdział, który właśnie opisuje, podaje nam opis biblijny wejścia na tron tego króla, no i pierwszych jego działań. Później postaramy sobie je omówić też. Więc 34 rozdział drugiej Księgi Kronik w przekładzie Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej brzmi tak. Jozjasz miał 8 lat, kiedy zaczął królować i królował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chodząc drogami swego ojca Dawida i nie zbaczał z nich ani na prawo, ani na lewo. Bo w 8 roku swojego królowania, gdy był jeszcze chłopcem, zaczął szukać Boga swego ojca Dawida, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jerozolimę z wyżyn gajów rzeźbionych i odlewanych posągów. Na jego oczach zburzono ołtarze Baalów, ściął posągi słoneczne umieszczone wysoko nad nimi, także gaje oraz rzeźbione i odlewane posągi pokruszył i starł, a ich pył rozsypał na grobach tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów spalił na ich ołtarzach i oczyścił Judę i Jerozolimę. Podobnie uczynił w miastach Manasesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego, wszędzie dookoła za pomocą kilofów. A kiedy zburzył ołtarze i gaje, starł posągi na proch i ściął wszystkie posągi słoneczne w całej ziemi Izraela, wtedy wrócił do Jerozolimy. Te posągi słoneczne, jak tutaj ta Biblia oddaje, to posągi, słupy stawiane na cześć słońca, bo wiele ludów starożytności właśnie było czcicielami słońca, nie rozumiejąc zasad astronomii, zasad działania wszechświata, a doceniając słońce i zdając sobie sprawę z tego, że bez słońca życie byłoby niemożliwe i że słońce daje i światło, i ciepło, i wzrost roślinom, także uważali, że jest tak potężne, wielkie, uważali, że to Bóg, któremu należy oddawać cześć. A zwłaszcza wiemy, że po dzień dzisiejszy i tak i wtedy zdarzały się zaćmienia słońca, co wśród ludzi wywołało trwogę i uważali, że ten właśnie Bóg się gniewa, bo niewystarczająco mu służą, za mało czci mu oddają, więc to było na takim strachem prymitywnym napędzane kult słońca i tutaj w Izraelu też to zagościło. Przyszło od ludów ościennych, które coś takiego uprawiały. Czytam dalej od wersetu 8. A w 18 roku swego panowania, po oczyszczeniu ziemi i domu Pana, posłał Szafana, syna Azaliasza, Maasejasza, namiestnika miasta oraz Joacha, syna Joachaza, kronikarza, aby naprawili dom Pana, jego Boga. Kiedy przybyli do najwyższego kapłana Hilkiasza, oddali pieniądze przyniesione do domu Bożego, które lewici, stróże bram, zebrali od synów Manasesa i Efraima i od całej reszty Izraela i od całej Judy i Beniamina, po czym wrócili do Jerozolimy. I oddali je w ręce rzemieślników, którzy mieli nadzór nad pracami w domu Pana, a oni je wypłacili robotnikom, którzy pracowali w domu Pana, naprawiając i umacniając dom. Wypłacili je cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa na wiązania i na podłogi domów, które zniszczyli królowie Judy. Ci mężczyźni wykonywali tę pracę wiernie. Ich przyłożonymi byli Jahat i Obadiasz, lewici synów Merariego oraz Zachariasz i Meszulam synów Kehata, aby kierowali pracami oraz każdy lewita, który umiał grać na instrumentach muzycznych. Postawieni też byli też nad tymi, którzy nosili ciężary i nadzorowali robotników przy każdej pracy, a spośród lewitów byli pisarze, dozorcy i odźwierni. A gdy wynoszono pieniądze przyniesione do domu Pana, kapłan Hilkiasz znalazł księgę prawa Pana przekazaną przez Mojżesza. Wtedy Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: znalazłem księgę prawa w domu Pana. I Hilkiasz dał księgę Szafanowi. Szafan zaniósł księgę królowi i zdał mu sprawę, mówiąc: twoi słudzy wykonują wszystko, co im poleciłeś. Zebrali bowiem pieniądze, które znajdowały się w domu Pana i oddali je do rąk nadzorców i robotników. Ponadto pisarz Szafan powiedział królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę i czytał ją Szafan przed królem. A gdy król usłyszał słowa prawa, czyli zakonu, bo chodzi tutaj o księgę zakonu, nowsze przekłady uważając, że współczesny czytelnik nie zna słowa zakon, znaczenia tego słowa, używają słowa prawa, tak więc ja tutaj czytam, bo tak Uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi, ale to chodzi o księgę zakonu. My wiemy, co zakon oznacza. A gdy, wracam do wersetu 19. A gdy król usłyszał słowa prawa, rozdarł swoje szaty. Potem król rozkazał Hilkiaszowi, synowi Szafana, Achikamowi, synowi Michaasza, Abdonowi, a także pisarzowi Szafanowi oraz słudze króla Asajaszowi: idźcie, poradźcie się Pana co do mnie i co do reszty ludu w Izraelu i Judzie w związku ze słowami tej księgi, którą znaleziono. Wielki bowiem jest gniew Pana, który został wylany na nas za to, że nasi ojcowie nie strzegli słowa Pana, aby czynić wszystko, co jest napisane w tej księdze. Tak więc poszedł Hilkiasz wraz z tymi, którzy byli przy królu, do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Hasry, strażnika szat. Mieszkała ona w Jerozolimie po drugiej stronie miasta i opowiedzieli jej o tej sprawie. Ona zaś powiedziała im: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężczyźnie, który was posłał do mnie: tak mówi Pan. Oto sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, którą czytali przed królem Judy, za to, że mnie opuścili i palili kadzidło innym bogom, aby pobudzić mnie do gniewu wszystkimi dziełami swoich rąk. Dlatego mój gniew zostanie wylany na to miejsce i nie zagaśnie. A królowi Judy, który was posłał, poradę do Pana powiedzcie: tak mówi Pan, Bóg Izraela, o słowach, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed obliczem Boga, gdy usłyszałeś Jego słowa przeciwko temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom, a ukorzyłeś się przede mną, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przede mną, to również i ja wysłuchałem ciebie, mówi Pan. Oto przyłączę cię do twoich ojców i będziesz złożony w swoim grobie w pokoju, aby twoje oczy nie oglądały całego nieszczęścia, które sprowadzam na to miejsce i jego mieszkańców, i zanieśli tę odpowiedź królowi. Wtedy król posłał po wszystkich starszych Judy i Jerozolimy i zgromadził ich. Następnie udał się do domu Pana, a wraz z nim wszyscy mężczyźni Judy, mieszkańcy Jerozolimy, kapłani, lewici oraz cały lud od największych do najmniejszych. I czytał do ich uszu wszystkie słowa Księgi Przymierza, którą znaleziono w domu Pana. Potem król stanął na swoim miejscu i zawarł przymierze przed Panem, że będą szli za Panem i będą przestrzegać Jego przykazań, świadectw, nakazów z całego serca, całą swoją duszą i wypełniać słowa tego przymierza, które zostały zapisane w tej księdze. Wtedy król nakazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i Beniaminie, i mieszkańcy Jerozolimy postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga swoich ojców. Wówczas Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem synów Izraela i zobowiązał wszystkich, którzy się znajdowali w Izraelu, aby służyli Panu, swemu Bogu. Przez wszystkie jego dni nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga swoich ojców. Tak, rozdział 34. Później mamy jeszcze rozdział 35, który też o tym mówi, ale nie będziemy go już... Znaczy mówi o dalszych rzeczach, które wydarzyły się podczas panowania Jozjasza. O nich wspomniemy w trakcie wykładu i będziemy już tego odczytywali. Więc wracając do króla Jozjasza i do jego rodowodu, to możemy powiedzieć tak, że jego dziadkiem był Manases. Jeżeli ktoś interesował się kiedyś królami Judy czy królami Izraela, to pamięta, że Manases był najdłużej panującym królem, bowiem zasiadał 55 lat na tronie. Niestety był jednym z najgorszych królów, jacy kiedykolwiek zasiadali na tronie Judy. Jednakże, kiedy Pan sprowadził na niego ucisk i znalazł się w niewoli asyryjskiej, to ukorzył się przed Bogiem, pokutował i modlił się o wyzwolenie z ucisku. Pan wówczas wysłuchał jego modlitwy, pozwolił mu powrócić do jego królestwa, a po tych przeżyciach Manases przestał oddawać cześć bałwanom, usunął obcych bogów ze świątyni i przeprowadził ograniczoną reformę religijną w swoim państwie, nakazując poddanym, by nie czcili bogów ludzką ręką zrobionych, lecz prawdziwego Boga. Po nim, po tym Manasesie, na tron wstąpił jego syn Amon, który urodził się i wychował w tym okresie, kiedy jego ojciec Manases oddawał się dzikiemu bałwochwalstwu. Między innymi własnego syna oddał na spalenie dla jakiegoś pogańskiego bożka, uprawiał wróżbiarstwo i czary, co było zakazane w Izraelu przez zakon przecież, przelał wiele krwi niewinnej i wciągnął Judę całą Judę w oddawanie czci bałwanom. W takim okresie urodził się i wychował Amon, syn Manasesa. Nie uczestniczył on w pokucie i reformie, jaką jego ojciec Manases przeprowadził pod koniec swojego życia. Dlatego też był przesiąknięty takimi niegodziwymi rzeczami. Jego krótkie, zaledwie dwuletnie panowanie tego Amona było pełne niegodziwości i wysiłków przywrócenia bałwochwalstwa. Skończyło się tym, iż po dwóch latach zasiadania na tronie Amon został zamordowany przez własnych dworzan. Tak serdecznie mieli dość go już. No i właśnie po śmierci Amona na tron wstępuje jego syn Jozjasz, ten nasz król, ostatni prawy król Judy, który ma dopiero 8 lat, jest dzieckiem. Występuje na tron, no bo jego ojciec panował tylko 2 lata i nie zmarł z powodu starości, tylko został zamordowany. I tu jest rzeczą niezwykłą to, że będąc w tak młodym wieku, będąc 8-letnim dzieckiem, wyniesionym na tak wielki urząd, Jozjasz nie zwrócił swojego umysłu ku szaleństwom i ku próżności, czego można by się spodziewać po dziecku, które nagle zostaje królem, a zwłaszcza po dziecku, którego dziadek i ojciec byli wielkimi niegodziwcami. Skąd wzięły się w tym dziecku takie religijne pragnienia, chęć szukania Boga i służenia Mu z całego serca, tak jak Biblia o nim mówiła? To nie był to cud, że Bóg tak zrobił, zmieniając jego charakter wbrew jego woli, bo Bóg takich rzeczy nie czyni. Nie po to obdarzył naszego praojca wolną wolą, żeby później tą wolną wolę człowieka naruszać. Wzięło się to z odziedziczonych cech charakteru i z odpowiedniego wychowania, bo to są dwie rzeczy, które wpływają na charakter człowieka. To, co odziedziczył, przyniósł nas ze sobą na świat o swoich przodkach, no i to, jak w dzieciństwie został ukształtowany, to też ma wpływ na później to, jak dorosły człowiek postępuje, w jakich warunkach się wychował i co mu było wpajane przez tych, którzy go wychowywali. Więc o ile ze strony swojego męskiej, tej strony swojego ojca, dziadka, no nie mógł liczyć na dobre geny, to prawdopodobnie odziedziczył dobre geny ze strony swojej matki. Skąd możemy to wiedzieć? Ależ, bo informacje są bardzo skąpe, więc ze stuprocentową pewnością nie możemy nic stwierdzić. Ale wiemy jedną rzecz, że w starożytności nadawano imiona ludziom, które posiadały znaczenie. To nie było tylko imię, tak jak my dzisiaj mamy imiona i są to rzeczy, nie są to rzeczowniki pospolite, najczęściej przynajmniej, i nie mają konkretnego znaczenia. Ktoś ma takie imię i to jest jego imię, ono nie ma żadnego znaczenia, jak mają rzeczowniki pospolite, zwykłe, jakieś znaczenie i coś oznaczają. W starożytności wiemy, że te imiona posiadały pewne znaczenia. Więc jeżeli popatrzymy na matkę tutaj naszego króla Jozjasza, to ona miała na imię Jedida, a zresztą w ogóle weźmy imię Jozjasza, co oznacza imię Jozjasz. Imię Jozjasz oznacza Bóg jest podporą, czy też Jehowa, czy też Jahwe uzdrawia. Religijne imię. Co to znaczy, że on dostał religijne imię? Tutaj oznacza to, wynika tylko jedną rzecz. Jego ojciec Amon na pewno by takiego imienia mu nie nadał. No a w tamtych czasach przecież kobieta, matka nie mogła zdecydować o imieniu, bo kobiety nie miały zbyt wiele do powiedzenia, jeżeli o ile cokolwiek miały do powiedzenia w ogóle. Więc dlaczego dostał takie religijne imię? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Nasz Jozjasz urodził się w trakcie, gdy w ostatnich latach panowania na tronie swojego dziadka Manasesa. W tym czasie, kiedy jego dziadek był człowiekiem, który przeszedł przemianę i wprowadzał reformę religijną w państwie. I to dziadek, będąc królem, podjął decyzję, jakie imię ma mieć jego wnuk. Już nawet ojciec, ojca nie pytał o zdanie, król może wszystko. I to król musiał podjąć decyzję o tym, że swojemu wnukowi nada imię religijne, bo do tego dążył, bo król Manases na starość się zreformował i był już innym człowiekiem, więc podjął taką decyzję. Na dodatek też jego matka, ta Jedida, musiała też zostać wybrana za żonę dla Amona przez Manasesa, bo przecież Amon, będąc tutaj bezbożnikiem i niegodziwcem, na pewno nie szukałby sobie bogobojnej niewiasty na żonę. Takie decyzje podejmowali w tamtych czasach rodzice, a zwłaszcza tacy potężni rodzice jak królowie, więc to król Manases w ostatnich latach swojego życia, będąc religijnym człowiekiem, wybrał dla swojego niegodziwego syna żonę z religijnej rodziny, na co wskazuje jej imię Jedyda, która oznacza umiłowana Jahwe, a jej ojciec miał na imię Adajasz, ozdobiony przez Jahwe. To wszystkie, co gdzie się to J pojawia, ten dźwięk to właśnie od imienia Boga. Wybrał z takiej właśnie rodziny religijnej, więc przynajmniej ze strony matki Jozjasz pochodził z dobrego rodu i mógł odziedziczyć dobre religijne skłonności, a reszta to już wychowanie, którym na pewno zajmowała się jego religijna matka, dobierając odpowiednich sobie tutaj pomocników do tego, bo niegodziwy ojciec zapewne, jak to w tamtych czasach chyba było standardem, nie za bardzo się tym interesował, bo wolał oddawać się rozrywce i pogańskim przyjemnościom niż wychowywaniem swojego syna. Więc tutaj Jozjasz z tej strony odziedziczył te skłonności, które zostały odpowiednio ukierunkowane, tak, że gdy w wieku 8 lat wstąpił na tron, to nie upadł tutaj, nie poszedł w próżność, nie, jak to mówimy, woda sodowa nie uderzyła mu do głowy, że on jest wielki, że on jest królem, że może wszystko, w związku z tym będzie się zabawiał tak jak nikt, bo tylko król ma takie możliwości, żeby wszystko, czego jego dusza zapragnie, sobie zapewnić i wszyscy muszą mu być posłuszni. Tak nie było. Jozjasz był dzieckiem, gdy miał wstępował na tron, więc w pierwszych latach swojego panowania trudno oczekiwać, żeby coś robił. Był tylko marionetką w rękach tych, którzy nim sterowali. Na szczęście były to dobre ręce, które nim sterowały wówczas. Dopiero gdy miał 8 lat później, gdy miał lat 16 i można powiedzieć, był młodym człowiekiem, który jest zdolny do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji, to pisze, że zaczął szukać Boga. W 8 roku swojego panowania, czyli jak miał około 16 lat, zaczął szukać Boga i w wyniku tych poszukiwań doszedł do wniosku, że należy zupełnie wykorzenić bałwochwalstwo z Judy. 4 lata później, kiedy miał 20 lat i według naszych tutaj naszego poprawa czy przekonań z dzisiejszego świata, mając 20 lat, był dorosłym człowiekiem, przystąpił do działania. Jego poglądy były wówczas na tyle wykrystalizowane, że przystąpił do wielkiej i gruntownej reformy swojego królestwa Judy i to nie tylko Judy, ale także obszarów północnego królestwa, na które rozciągnął swoją władzę, bowiem Asyria, która podbiła to północne królestwo, za jego panowania już nie była tak potężna i zaczynała tracić wpływy. To czytałem w 34 rozdziale drugiej Księgi Kronik, że jak dokonywał oczyszczenia, to zrobił to w Judzie, w Jeruzalem, a później następny werset dodawał, podobnie uczynił w miastach Manasesa, Efraima i Symeona, aż do Neftalego. A przecież to są plemiona z tego północnego królestwa. Manases, Efraim, Symeon, Naftali. To nie są z królestwa południowego, gdzie tylko Juda i Beniamin. Tam też dokonał oczyszczenia, bowiem była trochę próżnia władzy. Asyria traciła władzę, więc on rozciągnął władzę i na tamte tereny też. I reforma ta, jego reforma, była tak radykalna jak żadna z tych, które zostały wcześniej przeprowadzane. Bowiem reform wcześniej w królestwie Judy było wiele. To było trochę pobożnych królów na tronie Judy, takich, o których Biblia zapisała, że czynili to, co prawe w oczach Pana. A to oznacza, że takowi królowie nie oddawali czci bałwanom, jednakże po stwierdzeniu, że czynili to, co prawe w oczach Pana, Biblia dodawała w przypadku takich królów. Tylko świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Chociaż król był sam prawy. Co to znaczy? Że ten król sam nie oddawał się bałwochwalstwu, że nie pozwalałby posągi obcych bogów stawiano w świątyni w Jerozolimie i żeby tutaj tak pod jego nosem bałwochwalstwa nie było. Ale to, co się działo dalej, że tam były świątynki, gaje, że ludzie gdzieś chodzili, to on już to nie ingerował, że lud pospolity dalej od Jerozolimy położony nadal oddaje się bałwochwalstwu. Natomiast Jozjasz jako pierwszy i jedyny zajął się też tym. Nie tylko, żeby tutaj mi pod nosem nie było bałwochwalstwa, ale wszędzie, w całym kraju, żeby nie było bałwochwalstwa, bo tak z całego serca powrócił do Boga i do właściwego oddawania czci, że nie zadawalał się ograniczoną reformą, tylko chciał reformy gruntownej, całkowitej. Reforma Rozjasza była zupełna, jej przeprowadzenie zajęło aż 6 lat. To nie jest tak łatwo dokonać, zwłaszcza, że ludność nieszczególnie będzie tutaj chciała się w to zaangażować. Ludność przez całe stulecia przyzwyczaiła się do bałwochwalstwa, do pogaństwa. Pamiętamy z historii narodu izraelskiego, że przyjmowanie pogańskich bóstw i praktyk bardzo łatwo im przychodziło w starożytności, że trzeba było ich na siłę powstrzymywać od tego, bo oni mieli takie same serca i pragnienia jak wszystkie ludy pogańskie i chcieli być tacy jak inne narody. I króla chcieli mieć jak inne narody. I takie same bóstwa by bardzo chętnie czcili, jak inne narody czciły. Więc to łatwo przyszło. Żeby tą reformę przeprowadzić, król Jozjasz musiał osobiście tego dopilnować. I tak, dlatego zajęło to 6 lat. Bo nie mógł wydać edyktu, ma być to zrobione, bo wtedy, jak gdyby tym się zajęli miejscowi, lokalni urzędnicy we wszystkich częściach państwa, no to ile by to możesz? To można by w tydzień zrobić. Może w 2, może w miesiąc. Ale król musiał sam tego dopilnować. W związku z tym król ze swoim orszakiem, ze swoją eskortą, no, którą na pewno musiał mieć, żeby tutaj wymusić wykonanie swojej woli, jeździł po całym kraju, sprawdzał wszystkie miejsca i to w jego obecności burzono i niszczono to wszystko i król własnym okiem doglądał tego, bo gdyby tylko spuścił to oko, polecił komuś innemu, to by praca gruntownie nie została wykonana. Musiał osobiście, 20-paroletni wówczas król, tego sam dopilnować. Czytamy o tym w drugiej księdze królewskiej, 23 rozdział. Druga królewska, 23 rozdział, wersety od 4 do 20. Mamy tutaj opis tych wydarzeń. Druga królewska, 23-4. Dobrze. Wtedy król nakazał najwyższemu kapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu i stróżom progu wynieść ze świątyni Pana wszystkie przedmioty wykonane dla Bala, do Gaju i dla całego zastępu niebiańskiego i spalił je poza Jerozolimą na polu Cedronu i zaniósł ich popiół do Betel. Jak widzimy, posągi Bala były w świątyni. Nawet w świątyni. Tak nisko upadł Izrael. Zwolnił też z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie Judy, aby palili kadzidło na wyżynach w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy oraz tych, którzy palili kadzidło Baalowi, Słońcu, Księżycowi, planetom i całemu zastępowi niebieskiemu. Wyniósł Gaj z domu Pana poza Jerozolimę do potoku Cedron i spalił go przy potoku Cedron. Starł go na proch i rozrzucił na grobach synów ludu. Zburzył też domy sodomitów, które znajdowały się przy domu Pana, gdzie kobiety tkały zasłony do Gaju. I zwołał wszystkich kapłanów z miast Judy i splugawił wyżyny, na których kapłani palili kadzidło, od Geba aż do Berszeby. I zburzył wyżyny przy bramach znajdujących się u wejścia bramy Jozuego, namiestnika miasta, po lewej stronie, gdzie się wchodzi przez bramę miejską. Jednakże kapłani wyżyn nie przystąpili do ołtarzu Pana w Jerozolimie, aby mogli jeść przaśne chleby spośród braci. Splugawił też Tofet, który był w dolinie syna Hinnom, aby nikt więcej nie przeprowadzał swojego syna ani córki przez ogień ku czci Molocha. Usunął też konie, które królowie Judy poświęcili słońcu u wejścia do domu Pana, obok komnaty dworzanina Natan Meleka, która była na przedmieściu, a rydwany słońca spalił ogniem. Król zburzył także ołtarze, które znajdowały się na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów Judy, oraz ołtarze, które uczynił Manases w obu dziedzińcach domu Pana. Jak widzimy, Manases, jego dziadek, wprowadził to bałwochwalstwo i nawet w ostatnich latach swojej reformy nie usunął tych rzeczy bałwochwalczych, które sam wcześniej dokonał, bo nawet z dziedzińca domu Pana nie usunął tego. Usunął je stamtąd i wrzucił ich prog do potoku Cedron. Król splugawił wyżyny, które stały przed Jerozolimą po prawej stronie góry Zatracenia i które zbudował Salomon, król Izraela, dla Asztarty obrzydliwości Sydończyków, dla Chemosza, obrzydliwości Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości synów Ammona. I pokruszył posągi, powycinał gaje, a ich miejsca napełnił kośmi ludzkimi. Ponadto ołtarz, który był w Betel, i wyżynę uczynioną przez Jeroboama, syna Nebata, który przywiódł Izraela do grzechu, także ten ołtarz i wyżynę zburzył, spalił wyżynę Starprok i spalił Gaj. I to jest właśnie ten Jeroboam, o którym mówiliśmy na początku, który wprowadził bałwochwarstwo. I tu jest opis tego, jak Jozjasz wypełnił to proroctwo na jego temat wypowiedziane za panowania Jeroboama 300 lat wcześniej. A gdy Jozjasz odwrócił się, zobaczył groby, które były tam na górze, posłał i zabrał kości z tych grobów i spalił je na ołtarzu, plugawiąc go zgodnie ze słowem Pana, wygłoszonym przez męża Bożego, który wypowiedział te rzeczy. I zapytał, co to za napis, który widzę? Ludzie z tego miasta odpowiedzieli, to grób męża Bożego, który przyszedł z Judy i zapowiedział rzeczy, które wykonałeś nad ołtarzem w Betel. Wtedy powiedział, zostawcie go, niech nikt nie rusza jego kości. Pozostawiono więc jego kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii. Jozjasz usunął też wszystkie świątynie na wyżynach, które były w miastach Samarii zbudowanych przez królów Izraela, aby drażnić Pana. Postąpił z nimi tak samo, jak uczynił w Betel. Pozabijał także wszystkich kapłanów wyżyn, którzy tam byli przy ołtarzach i spalił na nich ludzkie kości. Potem powrócił do Jerozolimy. Zabrało mu to 6 lat objeżdżania całej Judy, a także Izraela. Więc po tym wrócił do Jerozolimy i zajął się następną słuszną rzeczą. Naprawą świątyni, która poprzez długie 10-lecia bałwochwalstwa była zaniedbywana, popadła w ruinę i potrzebowała pilnych napraw. Król ogłosił zbiórkę pieniędzy od narodu na odnowienie świątyni i przystąpiono do prac restauracyjnych. To czytałem o tym w 2 Kronik 34 rozdziale, to był ten nasz główny rozdział. Teraz tylko werset, kawałek przeczytam. 34 rozdział 2 Księgi Kronik, werset 8. A w 18 roku swego panowania, po oczyszczeniu ziemi i domu Pana, posłał Szafana, syna Azaliasza, Maasejasza, namiestnika miasta, oraz Joacha, syna Joachaza, kronikarza, aby naprawili dom Pana, jego Boga. I tam później jest opis, że oni przybyli do kapłana i dali te pieniądze dla rzemieślników na pracę. Nawet tu jest opisane, że król ogłosił zbiórkę pieniędzy od narodu na odnowienie świątyni. Te pieniądze zostały zebrane i przystąpiono do prac restauracyjnych. I ciekawa rzecz się wydarzyła w trakcie remontu świątyni, bowiem odnaleziono Księgę Zakonu Pańskiego. I tutaj było to wielkie wydarzenie. Dlaczego wielkie wydarzenie? No bo to nie jest tak, jak jest w dzisiejszych czasach, że książki są powszechnie dostępne i nie ma najmniejszego problemu, żeby posiadać książki, bo jest ich bardzo wiele. W ówczesnych czasach książki były bardzo rzadkie. Niewielu ludzi potrafiło czytać, no, prawdopodobnie sam król nie potrafił czytać, bo tutaj mamy, że sekretarz mu czytał tą księgę, bo więc nawet królom nie chciało się takiego wysiłku zadać, żeby opanować sztukę pisania i jej czytania, bo po co? Bo mają przecież ludzi od tego, którzy wszystko im zapiszą i przeczytają. Więc ksiąg zakonu było bardzo niewiele w Izraelu. Można nawet powiedzieć, że mogło być ich tylko 2 w ogóle w przeszłości. Jedna na użytek dworu królewskiego i druga na użytek świątyni. Ta, która była na użytek dworu królewskiego, podczas długich stuleci bałwochwalstwa mogła zostać zniszczona albo zginęła całkiem, a egzemplarz świątyny podczas też tych długich okresów bałwochwalstwa zaginął. Gdzieś tam został wrzucony w jakiś kąt, przywalony innymi rzeczami, po czym ktoś zapomniał, że to tam zostało w ogóle położone. Minęły lata całe, umarli ci ludzie, którzy mogli pamiętać i wszyscy zapomnieli, że coś takiego istnieje. No i tutaj remont i odnajdują Księgę Zakonu. Z reakcji króla, który rozdarł szaty, jak usłyszał treść zakonu, to jest, a rozdarcie szat było znakiem wzburzenia, przerażenia, trwogi, smutku, można wywnioskować, że król nie znał treści zakonu, że było to dla niego szok, jak poznał, co pisze w zakonie. Tutaj nie wiem, czy przeczytano mu cały zakon. Z treści tego, co jest wspomniane, mowa jest tam o karach, jakie spadną za nieprzestrzeganie prawa Bożego, można wywnioskować, że na pewno przeczytano mu 26 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, który mówi o błogosławieństwach za posłuszeństwo i o karach, jakie będą spadać na Izraelitów za nieposłuszeństwo. Tam jest mowa o plagach, o głodach, morach, o niewolach i o, jeżeli to nie pomoże, o ostatecznym wytraceniu narodu izraelskiego. Król o tym usłyszał i ogarnęła go trwoga. Był wielce zakłopotany i posiągnął zasięgnąć rady, jak to czytaliśmy, wysłał tych swoich ludzi do tej prorokini Huldy, która potwierdziła słowa zakonu, że tak rzeczywiście Pan mówi, tak jak w księdze zostało napisane, tak też się stanie. To już nie będę odczytywał jeszcze raz tych słów z 34 rozdziału drugiej Księgi Kronik, to wersety od 21 do 28 o tym mówią. Król Jojankę, że prorokini Hulda potwierdziła po prostu, że te wszystkie kary spadną na Izrael, że co król dzięki swojej skrusze i pokucie, jaką okazał, miał zostać oszczędzony i umrzeć w pokoju przed nadejściem klęski. Teraz też możemy od razu powiedzieć, wyprzedzając wydarzenia, że umrzeć w pokoju wcale nie oznacza umrzeć w stanie pokoju. Bóg mu obiecał, że umrze w pokoju, tymczasem król Jozef został zabity na wojnie. To się mogę powiedzieć, jak to umarł w pokoju. Z tym, ale umarł w pokoju, tak jak Bóg mu obiecał, bo kontekst pokazuje, że Bóg mu obiecywał śmierć w pokoju w znaczeniu, zanim nadejdą te wszystkie nieszczęścia, które w tej księdze są zapowiedziane. A one nadeszły, zaczęły się po jego śmierci, a niewiele później osiągnęły swój punkt kulminacyjny, bo tutaj Jozjasz ginie w bitwie pod Megiddo w 628 roku przed naszą erą, tak? A niewola 607, no, zostaje już tylko około 20 lat do czasu tych strasznych rzeczy, które Bóg zapowiedział, że się wydarzą. Zostało mu to oszczędzone. I żeby zostało mu to uszczędzone, no to trzeba było usunąć tutaj króla Jozjasza z tronu. Powiedzmy sobie, że Jozjasz był młodym człowiekiem, jak umierał, bo wszedł na tron, gdy miał 8 lat, panował 31 lat. To jak umarł, miał 39 lat. Spokojnie mógł 20 lat jeszcze pożyć do 59 roku i musiałby wszystko to oglądać, te rzeczy. Ale Bóg mu dał wcześniej umrzeć jako błogosławieństwo dla niego. No, niekoniecznie musiała to być wojna, mogła to być choroba też przecież. Nie musi ktoś, jak ktoś, żeby skrócić czyjeś życie, to niekoniecznie musi zginąć na wojnie. Choroba też może do tego doprowadzić. Ale tutaj z innych jeszcze powodów tak się potoczyły sprawy, że Jozjasz zginął na wojnie podczas walki z faraonem egipskim Necho, właśnie w bitwie pod Megiddo, ale możemy powiedzieć, że w pokoju właśnie zszedł do grobu, bo wojna to było nic w porównaniu z tym, co się działo w Jerozolimie podczas oblężenia przez wojska babilońskie, gdzie był głód straszliwy, gdzie matki zaczynały własne dzieci zjadać, bo tak głód był olbrzymi, więc zginięcie na wojnie, to w porównaniu z tymi okropnościami, to rzeczywiście było, umrze w pokoju, tak to zostało zapowiedziane przez prorokinię Huldę, która mówiła mu, że to się wszystko stanie, bowiem jest za późno, żeby Judejczycy mogli zreformować się jako naród. W boskim planie zbliżał się czas na obalenie ich królestwa. W związku z tym pokuta Jozjasza i jego reformy miały znaczenie dla niego samego, głównie dla niego samego, mogły i zmieniły jego los, nie mogły zmienić losu narodu. Bowiem naród było ciężko zreformować, bo to był bałwochwalczy naród. Żadna reforma nie mogła go zreformować. Dowód jest bardzo prosty na to. Właściwy kult dla Jahwe utrzymał się tylko do śmierci Jozjasza. Jak zniknął król, który zakazywał bałwochwalstwa, naród natychmiast powrócił do bałwochwalstwa, bo oni w swoich sercach miłowali tych swych bożków i te wszystkie zwyczaje, które były związane z oddawaniem kultu bożkom, było im to dużo bliższe niż oddawanie czci niewidzialnemu Bogu Jahwe. Tak więc ich postępowanie po śmierci Jozjasza potwierdza tylko słuszność boskiego wyroku. Nie nadawali się oni do niczego innego, jak tylko do tego, żeby ich zniszczyć. Tam jeszcze opisuje Biblia w 34 rozdziale, a później w 35 nawet, że tutaj król Jozjasz mimo wszystko próbował zreformować ten naród, chociaż prorokini powiedziała, że klęska spadnie na ten naród, że odnowił przymierze z Bogiem, które zostało zerwane, że uroczyście obchodzono paskę tak jak nigdy wcześniej. Cały naród obchodził, zabito dziesiątki tysięcy zwierząt pośród tej paskwy. Szły one na ofiarę, no a też wiemy, że to mięso było zjadane przez ludzi. Więc jak się zgromadziły tam tłumy do Jerozolimy, setki tysięcy, to trzeba było dziesiątki tysięcy zwierząt zabić, żeby tych ludzi podczas tej uczty nakarmić. To przeczytam tylko dwa wersety, które o tym mówią. To jest 32 Kronik, 35 rozdział, wersety 17 i 18. Synowie Izraela, którzy tam się znajdowali, obchodzili w tym czasie święto Paschy, a święto Przaśników przez 7 dni. Żadne święto Paschy podobne do tego nie było obchodzone w Izraela od czasów proroka Samuela i żaden z królów Izraela nie obchodził tak święta Paschy, jak obchodzili je Jozjasz, kapłani, lewici, cały lud Judy i Izraela, który się tam znajdował oraz mieszkańcy Jerozolimy. I tak kończy się życie właśnie naszego króla podczas tej bitwy w Megiddo w 628 roku przed naszą erą. Król Jozjasz uważał, że powinien walczyć z królem Necho. To też jest ciekawa sprawa, bo król egipski, czyli faraon, wyruszył na wojnę, ale wcale nie z Jozjaszem, tylko z królem asyryjskim chciał walczyć i przechodził obok terenów Jozjasza. A Jozjasz mu zagrodził drogę ze swoją armią i król Necho nawet prosił go, żeby ustąpił, bo to nie ze mną jest twoja walka, tylko z kim innym, a ten nie chciał ustąpić, bowiem od czasów króla Ahaza królestwo Judy było sprzymierzeńcem Asyrii, on się czuł zobowiązany, więc tutaj stanął do walki. To ma swoje antytypiczne znaczenie, o którym nie będziemy mówili, bo to nie mamy czasu na to. Teraz chwilę o tych, jakie lekcje wypływają dla nas z historii Jozjasza. No, tak jak Jozjasz, powinniśmy zwrócić się ku Panu z całego serca, nie zbaczając ani na lewo, ani na prawo. Powinniśmy usunąć z siebie bałwochwalstwo, zrobić to, co Jozjasz zrobił w Królestwie Izraela. No, jakby ktoś się dziwił takiemu napomnieniu, że trzeba usunąć bałwochwalstwo ze swojego serca, bo myśli sobie, jak to, przecież ja żadnym tutaj bożkom, żadnym drewnianym, złotym czy jakimkolwiek innym posążkom się nie kłaniam, nie biję pokłonu żadnym obrazom, ani żadnym innym bałwanom, to jak ja mam usuwać z siebie bałwochwalstwo? Ale takie bałwochwalstwo w postaci oddawania czci różnym widzialnym dziełom rąk ludzkich uprawiali Izraelici, którzy byli cielesnymi Izraelitami. My jako duchowi Izraelici uprawiamy bałwochwalstwo duchowe. I jeżeli tak na to popatrzymy, to mamy nie mniejsze problemy niż mieli Izraelici na poziomie cielesnym. My mamy na poziomie duchowym. Bo mamy bałwany w swoim sercu, w postaci samolubstwa w różnych postaciach, bowiem wszystko to, czemu służymy, wszystko to, czemu poświęcamy najwięcej uwagi, a nie jest to oddawanie czci, a nie jest tym Bóg, jest bałwochwalstwem. Wszystko to, czemu oddajemy najwyższą cześć, co miłujemy najbardziej, a nie jest to Bóg, jest bałwanem. Taka jest definicja bałwochwalstwa. Wszystko poza Bogiem, czemu oddajemy najwyższą cześć. Dla większości ludzi Bogiem są pieniądze w dzisiejszych czasach i im służą. Dla innych rodzina, sława, sukcesy zawodowe, dobre imię jest ich Bogiem. Niemal każda rzecz czy też osoba może stać się bałwanem. Jeśli znajdziemy takiego bałwana w naszym sercu, to powinniśmy go usunąć tak gruntownie i zdecydowanie, jak Jozjasz to zrobił w państwie izraelskim. Nie tak jak w sposób umiarkowany, letni czynili poprzedni prawi królowie Judy, tylko tak w sposób radykalny i zdecydowany, jak uczynił to Jozjasz. To powinniśmy usunąć, a z takimi rzeczami mamy problemy. Tak, tutaj przeczytam fragment, kogoś tu na ten temat pisał, że wielu mających najlepsze intencje chrześcijan niefrasobliwie dopuściło, że różnorakie zainteresowania stały się ich bogami. Pozwolili, aby te sprawy zajęły w ich sercach pierwsze miejsce należne Bogu. Czy naprawdę czcisz prawdziwego i żywego Boga? Czy to On sprawuje najwyższą władzę nad twoim życiem? Czy to On jest twoim przywódcą i kierownikiem? Aby łatwiej ci było udzielić prawdziwej odpowiedzi na te pytania, zastanów się chwilę nad swoimi uczuciami. O kim lub o czym myślisz, gdy znajdziesz spokojną chwilę? Zdaję sobie sprawę, że większość ludzi, podobnie i ja sam, nie ma wiele czasu na swobodne myślenie. Nasze myśli są zazwyczaj zajęte konkretnymi zadaniami, obowiązkami albo rozmowami, które prowadzimy w domu, w szkole czy w pracy. Ale od czasu do czasu, gdy ćwiczymy, jedziemy samochodem, czekamy w kolejce albo leżymy w łóżku przed zaśnięciem, mamy możliwość, aby zwrócić uwagę na co tylko chcemy. W takich momentach w jaką stronę zwraca się twój umysł? Do kogo lub czego zmierzają twoje myśli, gdy pozwolisz im swobodnie wędrować? Nasz umysł, jak igła w kompasie, może kierować się w ciągu dnia ku najróżniejszym przedmiotom. Ale w końcu, gdy pozwolimy mu się swobodnie ustawić, skieruje się na przedmiot, który obdarzamy najwyższym uczuciem. Na czym skupia się twój umysł? Na pracy? Na chłopaku czy dziewczynie? Na sporcie? Na wymarzonym domu? Na pieniądzach? Na tym, co możesz osiągnąć? Na rozrywkach czy przyjemnościach? Zastanów się, proszę, przez chwilę nad tymi pytaniami. Twoja odpowiedź prawdopodobnie ujawni prawdziwych bogów twojego życia. Ten, kto naprawdę nie ma bogów innych oprócz żywego Boga, zazwyczaj spostrzeże, czy jego myśli krążą niespokojnie, póki nie spoczną na Bogu. Ktoś taki myśli o Bogu i rozważa to, co o nim wie. Modli się do Boga i go wielbi. Bóg jest naprawdę największą miłością jego życia. Jeszcze jeden fragment. Rok po roku inwestujemy czas, energię i ambicje w wiele różnorodnych i wymagających aktywności zadań. Uczymy się, pracujemy, oszczędzamy i coś osiągamy. Po co to wszystko? Dlaczego to robimy? Komu chcemy zaimponować? To kolejne pytanie, które pozwoli nam ustalić, kto jest prawdziwym Bogiem naszego życia. Niektórzy mówią, że chcą po prostu wywrzeć wrażenie na sobie samym. Chcą robić to, co sprawia im przyjemność i satysfakcję. Nie obchodzi ich tak naprawdę, co myślą inni, włącznie z Bogiem. Ważne są dla nich własne pragnienia, własne cele, własne wartości. Tak naprawdę oddają cześć samym sobie, stając się własnym Bogiem. I tu przerywam ten cytat. Powiedziałbym, największy problem dzisiejszych czasów i największe bałwochwalstwo z powodu wzrostu samolubstwa, które umożliwiają nasze dzisiejsze czasy, największym bałwanem dla coraz większej ludzi stają się oni sami. To, czego pragną, to, co im się podoba, to jest najważniejsze i temu oddają najwyższą część, zupełnie nie bacząc na to, co mówi Biblia, co mówi Bóg na ten temat. Czynią sami siebie bogami. Ci jednak, wracamy do cytatu, ci jednak, którzy przestrzegają pierwszego przykazania, troszcząc się o to, aby podobać się Bogu, zdają sobie sprawę ze swoich pragnień i ambicji, ale nie dają się im rządzić. Mają bliskich przyjaciół, ale nie pozwalają, aby opinie innych kierowały ich zachowaniem. Chcą podobać się tylko Bogu. Tacy ludzie często klęczą, modląc się takimi lub podobnymi słowy. O Boże, dzisiaj chcę być Twój, chcę żyć zgodnie z Twoim słowem, chcę, aby Twój duch mnie prowadził, chcę być Ci posłuszny, nie zważając na cenę, jaką miałbym zapłacić. Czy ta modlitwa jest Twoją modlitwą? Czy może rezygnujesz, gdy podobanie się Bogu może kosztować się utratę odrobiny przyjemności albo też wielu oklasków? Tak więc potrzeba oczyszczenia naszego serca jest równie wielka jak potrzeba oczyszczenia Izraela z bogów literalnych za czasów Jozjasza. Ci bogowie nieliteralni, te bałwany, którym my zdarza nam się służyć, z którymi mamy problem, są właśnie nieliteralni, są w naszym sercu ich nie widać. Dlatego tym trudniej z nimi walczyć i tym łatwiej sobie powiedzieć, że ich nie ma. Bo o ile jak jest literalny Bóg, taki bałwan stojący, posąg czy cokolwiek innego, no to trudno zaprzeczyć, że on jest, bo ja go widzę, widzą go wszyscy inni. Ale jak on jest nieliteralny, to łatwo sobie powiedzieć, że go nie ma, a tymczasem on jest. Tak jak tutaj były te pytania. Wszystko to, czemu oddajemy najwyższą cześć, jest naszym Bogiem. Jeżeli nie jest to Bóg Jahwe, no to jest bałwan, którego czcimy i czynimy sobie Boga i naruszamy z Niego i naruszamy pierwsze przykazanie mówiące, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A z powodu wzrostu samolubstwa w dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi czyni bogów samych siebie, bo ich pragnienia, bo ich przekonania, bo ich poglądy są najważniejszą rzeczą i temu służą i chcą służyć, podporządkowując wszystko inne, co jest bałwochwalstwem i musi spotkać się z gniewem Bożym. I ktoś taki nie może być chrześcijaninem, będzie usunięty i zniszczony. Tak jak naród izraelski z powodu swojego bałwochwalstwa nie mógł być ludem wybranym. Został odrzucony przez Boga, wtedy skazany na niewolę, z której powrócili tylko nieliczni, śmietanka tego narodu, najlepsi, którzy dzięki tej lekcji nauczyli się tego, by nie oddawać czci bałwanom, bo to możemy powiedzieć na plus tego narodu, że po powrocie z niewoli babilońskiej do czasów naszego Pana mamy około 500 lat, długi okres czasu i bałwochwalstwo, które wcześniej było plagą niemożliwą do wytępienia w Izraelu, po powrocie z niewoli babilońskiej już nigdy się nie pojawiło. Na tym literalnym poziomie, że tutaj jakiś bożek Baal, czy jakiś Moloch, Meloch, czy jakikolwiek inny Bóg i że mu palono kadzidła, składano ofiary, tańczono, czy cokolwiek dla niego robiono, to już się nigdy w Izraelu nie pojawiło. Ten boski sposób działania w postaci srogich batów jest bardzo skuteczną metodą, więc laska żelazna w wieku tysiąclecia będzie próbowała wytępić bałwochwalstwo z serca tych, którzy nie starali się wytępić tego bałwochwalstwa w obecnym swoim życiu, albo nie udało się im z powodu zbyt słabych wysiłków. To boskie skuteczne metody laski żelaznej będą pomocą. Najlepiej, żebyśmy usuwali sami z siebie to bałwochwalstwo, tak jak zrobił król. I to było wielkie dzieło z jego strony. Zabrało mu 6 lat. Król musiał zrezygnować ze wygód swojego pałacu w Jerozolimie, z wygód swojego dworu, podróżować, a wiemy, że jest upał, gorąco w tamtym klimacie. Konno, nie takie jak dzisiaj, w samochodzie z klimatyzacją i z resorami i miękkimi siedzeniami, gdzie podróżuje się przyjemnie i fajnie, tylko w ciężkich warunkach. Zadał sobie wiele trudu tutaj. Nawet Biblia o tym nie mówi, ale na pewno musiał pokonać też opór wiele osób, które były przeciwne temu, które wcale nie chciały usunąć bałwochwalstwa. Musiał to pokonać, ponosił niewygody przez 6 lat, długi okres czasu, by tego dzieła dokończyć. I dopiero dokończenie tego dzieła otwiera drogę do zbawienia, bo nikt, kto oddaje cześć jakiemukolwiek bałwanowi, nie może być przecież zbawiony, osiągnąć życia wiecznego, bo jak on ma jakiegoś Boga innego oprócz Jahwe, no to Bóg Jahwe nie da mu życia wiecznego. Niech ten Bóg da mu życie wieczne, jeżeli jemu służył. Oczywiście ten Bóg bałwan ani pieniądze, ani sława, ani przyjemności życia wiecznego mu nie dadzą, ani własne pragnienia, którym oddaje czci, więc tego życia wiecznego nie dostanie. Dlatego kończę tutaj zachętą do tego, byśmy naśladowali tutaj Jozjasza, ostatniego prawego króla Judy. Tego braterstwo życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.